Mówi Paryż RFI, czwartek, 5 października 2006 roku, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Wojciech Sikora i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, multimedia, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Napięcie w stosunkach rosyjsko-gruzińskich nie słabnie, oświadczenie gruzińskiego ambasadora w Radzie Europy. Pętla wokół nowego szefa Al-Kaidy w Iraku się zaciska, ale pozostaje on prawdopodobnie nadal przy życiu. Condoleezza Rice przybyła z niezapowiedzianą wizytą do Bagdadu. Nadzwyczajne środki ostrożności w geneckiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku z groźbą zamachu terrorystycznego. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Mimo zwolnienia 4 rosyjskich pracowników ambasady w Tbilisi, napięcie w stosunkach pomiędzy Rosją i Gruzją nie słabnie. Gruziński ambasador przy Radzie Europy, Zurab Chiabeshvili, ostrzegł, że obecny kryzys w stosunkach między Gruzją i Rosją grozi przekształceniem się w wojnę. Wezwał jednocześnie wspólnotę międzynarodową, by skłoniła Moskwę do złagodzenia swej postawy. Mamy na Kaukazie zimną wojnę, obawiamy się, że ta zimna wojna może się przekształcić w wojnę gorącą, która zagrozi pokojowi i bezpieczeństwu regionu, napisał w swym oświadczeniu Chiabeshvili. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Jakowlenko oświadczył co prawda w czwartek podczas konferencji prasowej w Moskwie, że Rosja wyklucza opcję militarną, ale jednocześnie dodał, że Rosja nie życzy sobie, aby państwa trzecie wysyłały zwodnicze, jak się wyraził, przesłania do rządu gruzińskiego. W Rosji trwa prześladowanie Gruzinów i obywateli rosyjskich, gruzińskiego oraz kaukaskiego pochodzenia. Piotr Kamiński.
W swojej kampanii antygruzińskiej, która zatacza coraz szersze kręgi, władze rosyjskie przewidują całkowity zakaz wjazdu dla Gruzinów chcących pracować w Rosji. Michail Ciurkin, szef federalnych rosyjskich służb imigracyjnych, oświadczył, że są oni odpowiedzialni za znaczną liczbę przestępstw w Rosji. Uznaliśmy, że rosyjskie regiony Gruzinów nie potrzebują, powiedział Ciurkin na konferencji prasowej, podkreślając, że to oni właśnie najczęściej gwałcą prawo. Dlaczego Rosja ma przyjmować u siebie obywateli kraju, który nas nienawidzi? Zapytał Ciurkin, informując, że Gruzinom nie będzie się odtąd przyznawać kart pobytu i zezwoleń na pracę. Rzecznik jego służb podkreślił jednak, że decyzja taka wymaga uprzednio zmian w rosyjskim ustawodawstwie i nie dotyczy gruzińskich turystów. AFP podkreśla, że Gruzini, a ogólnie rzecz biorąc osoby pochodzące z Kaukazu i Azji Środkowej, uznawane są w Rosji za naturalne środowisko przestępcze. Le Monde opublikował też niedawno obszerny reportaż, z którego wynika, że w Rosji narastają wpływy organizacji szowinistyczno-faszystowskich o jawnie rasistowskiej ideologii, a rasistowskie incydenty mnożą się nieustannie i pozostają bezkarne. Agencja przypomina również, że od wtorku policja rosyjska prowadzi szeroko zakrojoną akcję przeciwko Gruzinom, zamykając gruzińskie restauracje i kasyna, rzekomo podejrzane o nielegalny proceder, który do dnia wydalenia z Gruzji rosyjskich szpiegów nikomu jakoś nie przeszkadzał.
Mówi Paryż RFI, klub parlamentarny popierającej prezydenta Wiktora Juszczenkę naszej Ukrainy, jednomyślnie poparł decyzję o przejściu do opozycji wobec rządu Wiktora Janukowycza. Powodem tej decyzji był brak porozumienia w sprawie treści umowy koalicyjnej. Nasza Ukraina nie chciała, by umowa zawierała wszystkie punkty podpisanego w sierpniu Uniwersału Jedności Narodowej Juszczenki, między innymi paragrafy o niezmienności dążeń Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Nie wiadomo, jaki będzie los należących do naszej Ukrainy ministrów, a także szefów resortów prezydenckich, między innymi szefa dyplomacji Borysa Tarasiuka, ministra sprawiedliwości Romana Zwarycza i ministra spraw wewnętrznych Jurija Łucenkę. Starania Ukrainy o wstąpienie do NATO nie wydają się jednak całkowicie pogrzebane. Ukraiński minister obrony Anatolij Grisienko, bliski współpracownik prezydenta Wiktora Juszczenki, potwierdził wolę Ukrainy pełnego członkostwa w NATO. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Grisienko przemawiał na inauguracyjnej sesji posiedzenia konsultacyjnego między Ukrainą a Sojuszem Północnoatlantyckim. Posiedzenie odbyło się w portugalskim mieście Sintra. Ukraiński minister obrony wymienił 3 strategiczne cele swego kraju. Utrwalenie wraz z partnerami z NATO systemu obrony i sektora bezpieczeństwa, wzmocnienie bezpieczeństwa regionu i po trzecie pełne członkostwo Ukrainy w NATO. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer oświadczył ze swej strony, że stosunki z Ukrainą są ciągle ważnym punktem w kalendarium sojuszu, który niezmiennie popiera reformy podjęte przez Kijów w takich dziedzinach jak obrona i bezpieczeństwo. Jak wiadomo, sprawa przynależności Ukrainy do NATO stała się przedmiotem sporu między prezydentem Wiktorem Juszczenko a premierem Wiktorem Janukowiczem. W czasie swej niedawnej wizyty w Brukseli Janukowicz powiedział, że jego kraj nie jest jeszcze gotowy do wejścia do sojuszu. Dla Juszczenki wejście Kijowa do NATO jest natomiast głównym celem strategicznym.
Mówi Paryż RFI. Agencja France Press informuje o uspokajających w stosunku do Polaków oświadczeniach rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Piotr Kamiński.
Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapewnił Polaków, że przyszły gazociąg niemiecko-rosyjski pod Bałtykiem w żadnej mierze nie zakłóci dostaw gazu do Polski. Ławrow wygłosił takie zapewnienie na wspólnej konferencji prasowej z panią Anną Fotygą, ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem Ławrowa projekt, który budzi jak wiadomo najwyższe zaniepokojenie w Polsce i krajach bałtyckich, stanowi jedynie element zróżnicowania dróg przepływu gazu z Rosji do Europy i gwarantuje kontynentowi energetyczne bezpieczeństwo. Nie widzę, gdzie w tym wszystkim polskie interesy doznają uszczerbku, powiedział szef dyplomacji rosyjskiej. Pani Fotyga potwierdziła niemniej sprzeciw władz polskich wobec tego projektu, podając, iż poinformowała swego rosyjskiego kolegę o kontrowersjach, jakie budzi on w Polsce. Fotyga wykluczyła wszelki udział Polski w projekcie, który ją omija. 51% udziału w przyszłym gazociągu mieć będzie Gazprom, a pierwszy odcinek ma zostać otwarty za 4 lata. Agencje przypominają, że Polska i kraje bałtyckie oskarżyły Niemcy, a szczególnie byłego kanclerza Schrödera, który wyciągnął z tego projektu osobiste korzyści, o pogwałcenie zasad europejskiej solidarności.
Mówi Paryż RFI. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice przybyła z oficjalną, niezapowiedzianą wizytą do Bagdadu po 24-godzinnej wizycie na zachodnim brzegu Jordanu, w Izraelu, a wcześniej w Dżeddach i w Kairze. Condoleezza Rice spotka się z ministrem Iraku Nuri al-Maliki. Informację tę podała państwowa telewizja iracka. W środę główny rzecznik wojsk USA w Iraku, generał William Caldwell, poinformował, że we wrześniu zabito 110 osób podejrzanych o przynależność do irackiej Al-Kaidy, a 520 zatrzymano, wśród nich kierowcę i zarazem osobistego asystenta Masriego. Ujęto go podczas obławy przeprowadzonej 28 września w Bagdadzie. W lipcu, kilka tygodni po przejęciu przez Masriego dowództwa irackiej Al-Kaidy, Amerykanie podnieśli z 200 tysięcy dolarów do 5 milionów dolarów nagrodę za pomoc w schwytaniu egipskiego ekstremisty. Piotr Kamiński.
Amerykańskie dowództwo w Iraku oświadczyło, że w jego ręce wpadł najbliższy osobisty współpracownik szefa Al-Kaidy w tym kraju, Abu Hamzy al-Muhadżera, znanego też jako Abu Ayyub al-Masri. Osobnik ten został aresztowany 28 września wraz z 30 innymi członkami organizacji. Aresztowany terrorysta uczestniczył m.in. w zamachu na dwa bagdackie hotele, gdzie zginęło 16 osób. Uprzednio satelitarny kanał telewizyjny Al-Arabiya podał, że w operacji zginął sam Abu Hamza al-Muhadżera. Co dowództwo amerykańskie zdementowało. Pułkownik Barry Johnson zapewnił jednak, że pętla wokół niego stale się zacieśnia, czego dowodzi właśnie to aresztowanie. Ostateczne potwierdzenie tożsamości aresztowanego przyniosą testy DNA. Operacja odbyła się w zachodniej prowincji Al-Anbar, gdzie działa partyzantka sunnicka walcząca pod szyldem Al-Kaidy. Ostatnio jednak władze irackie oraz dowództwo amerykańskie dały wyraz pewnemu optymizmowi, informując, że potężna miejscowa koalicja przywódców plemiennych zobowiązała się wypędzić organizację ze swego terenu. Tymczasem jednak zamachy terrorystyczne nie ustają. Dzisiaj w Bagdadzie eksplodował samochód oraz po amatorsku sporządzona bomba. Dowództwo amerykańskie podaje, że liczba takich zamachów była w minionym tygodniu wyższa niż kiedykolwiek od początku roku.
Mówi Paryż RFI. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie wprowadzono w związku z groźbą zamachu terrorystycznego nadzwyczajne środki ostrożności. Wynika z wydanej w czwartek wewnętrznej noty ONZ-u, z którą zapoznała się agencja AFP. Według noty kierownictwa siedziby ONZ w Genewie władze szwajcarskie ostrzegły przed możliwym zamachem terrorystycznym między 5 a 10 października. ONZ poważnie traktuje tę groźbę i wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa bez jednoczesnego zawieszenia działalności, podano w nocie. Przy wejściach i wyjściach w Genewskiego Pałacu Narodów kontrolowani są uważnie wszyscy wchodzący. Mówi Paryż RFI. Pakistańska policja znalazła w czwartek pod gmachem parlamentu w Islamabadzie dwie wyrzutnie rakiet i podejrzany pakunek. Budynek natychmiast zamknięto i otoczono kordonem sił bezpieczeństwa. Zablokowano też wszystkie drogi dojazdowe do siedziby parlamentu. 20 kandydatów na nielegalnych imigrantów utonęło, usiłując dotrzeć do Wysp Kanaryjskich. Przewożący ich ponton rozpadł się na dwie części. Ocalało 11 osób, w tym czworo dzieci, wyłowionych około 120 mil na południe od wyspy Gran Canaria przez statek handlowy z Republiki Południowej Afryki. Mówi Paryż RFI. W miejscowości Dessin pod Lyonem trwają manifestacje miejscowych muzułmanów. Piotr Kamiński.
Przed rektoratem Akademii Liońskiej, czyli Kuratorium Oświaty Okręgu Liońskiego, manifestowało dzisiaj około 100 osób na znak protestu przeciwko zakazowi otwarcia pod miastem prywatnego liceum muzułmańskiego. Manifestacja trwała 4 godziny. Demonstranci żądali cofnięcia zakazu otwarcia tej szkoły, całkowicie finansowanej przez społeczność muzułmańską. 30 sierpnia rektor Alain Morvan nie wyraził zgody na otwarcie szkoły ze względów bezpieczeństwa oraz uznał pretekst, po którym zdymisjonował dotychczasowy dyrektor szkoły, za mało wiarygodny. Zakaz potwierdziła Akademicka Rada Edukacji Narodowej. Przewodniczący Regionalnej Rady Wyznania Muzułmańskiego poinformował, że zażądał audiencji w Ministerstwie Oświaty, oświadczając, iż decyzja stanowi niesprawiedliwość i pogłębia wśród młodzieży muzułmańskiej poczucie, iż muzułmanie stanowią we Francji obywateli drugiej kategorii. Społeczność muzułmańska wysuwa argument, że istnieją w kraju szkoły wyznaniowe katolickie i żydowskie.
Mówi Paryż RFI. Stado wygłodniałych szakali zaatakowało wioskę w stanie Bihar, indyjskim stanie Bihar, powodując poważne obrażenia 35 osób. Zaatakowana wioska znajduje się w okręgu Madhubani, położonym w odległości 120 km od stolicy stanu Bihar, Patny. Ataki na ludzi ze strony tych drapieżników zdarzyły się po raz pierwszy od 12 lat. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Rzeczycka.
Jaki będzie świat w 2025 roku? Takie pytanie zadaje katolicki dziennik La Croix, zdając sprawę z raportów sporządzonych przez rozmaite agendy i wyspecjalizowane ośrodki na zamówienie Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej. Wyniki tego raportu przedstawione zostaną na dorocznej konferencji w Paryżu przez wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki obrony i bezpieczeństwa Javiera Solane. Portret naszej planety wyłaniający się z raportu jest dosyć koszmarny. W 2025 roku różnice w rozwoju poszczególnych krajów na świecie zaostrzą się. Poszerzą się strefy potencjalnego ryzyka. Demografia światowa będzie w stanie wielkiej nierównowagi. Proces starzenia się społeczeństw dotknie w sposób drastyczny Japonię i Rosję. Stanie się wielkim problemem w Unii Europejskiej i Chinach. Jedyną wielką przestrzenią uprzemysłowioną, którą ominie kryzys demograficzny, będą dzięki imigracji Stany Zjednoczone. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przyrost demograficzny będzie natomiast rzędu 40-50%. Poziom rozwoju pozostanie jednocześnie bardzo niski. Dominującymi zjawiskami najbliższych dziesięcioleci będą delokalizacje, wzrost zapotrzebowania na takie źródła energii jak ropa naftowa i węgiel, degradacja środowiska naturalnego i rozprzestrzenianie się nowych chorób wywołanych nowymi wirusami. Nad naszymi głowami, komentuje Dominique Quignot w komentarzu La Croix, gromadzi się coraz więcej chmur. Wymienianie wszystkich grożących nam niebezpieczeństw byłoby jednak ćwiczeniem nad wyraz sterylnym, gdyby nasza reakcja miała polegać na defetystycznej rezygnacji z działania. Ćwiczenie będzie pożądane, jeżeli skłoni ono polityków, zwłaszcza polityków europejskich, do opracowania takiej polityki, która odwróci bieg wydarzeń i która sprawi, że osoby odpowiedzialne za przyszłość naszej planety zaczną działać wspólnie. Ogromną rolę w tej dziedzinie odegrać może Unia Europejska, która w skali świata jest potęgą. W 2025 roku jej ciężar demograficzny będzie o wiele mniejszy, ale jej historia, suma wspólnych wartości i różnic, poparta przez prawdziwą ambicję polityczną, daje jej atuty do lepszego rozumienia coraz bardziej złożonego świata. Europa może odgrywać o wiele łatwiej niż potęgi w rodzaju Stanów Zjednoczonych rolę mediatora na świecie. W Le Figaro Ariel Tedrel pisze dzisiaj, że na terenie Polski powinna zostać umieszczona amerykańska tarcza antyrakietowa. Decyzja nie została jeszcze ogłoszona oficjalnie, ale sprawa wydaje się przesądzona. Waszyngton nagłośni ją prawdopodobnie po szczycie NATO, który odbyć się ma w Rydze 28 i 29 listopada. Gdzie tarcza zostanie umiejscowiona? Mówi się o czterech możliwych lokalizacjach. W pobliżu Rzeszowa lub na wschodzie kraju. Pół drogi między Lublinem a Białymstokiem, niedaleko Białorusi i Ukrainy. Trzecia lokalizacja to sąsiedztwo Olsztyna koło granicy z rosyjską enklawą w Kaliningradzie. Czwarte miejsce, o którym mówi się od niedawna, to strefa leżąca na północ od Gdyni nad Bałtykiem, w miejscu, gdzie pierwotnie budowana miała być centrala atomowa. Jak przypomina dziennikarka Le Figaro, oprócz Polski o przyjęcie amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej starały się także Węgry i Republika Czeska. Cała masa znaków wskazuje na to, że w dyskusjach rozpoczętych w 2002 roku zwycięstwo odniosła Polska, która finansować będzie wydatki związane z funkcjonowaniem bazy i która będzie miała prawo korzystać z niektórych technologii do swych potrzeb cywilnych. Amerykański projekt umieszczenia tarczy antyrakietowej w Polsce wzbudza oczywiście wiele zastrzeżeń Rosji. Były one przedmiotem rozmów w Warszawie między ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i szefową polskiej dyplomacji Anną Fotygą. Moskwa jest bardzo zirytowana faktem, że nie została powiadomiona o projekcie umieszczenia bazy antyrakietowej na terenie Polski. Uważa bowiem, że zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w 2002 roku przez Radę NATO-Rosja, Moskwa powinna zostać poinformowana o wszystkich zmianach w doktrynie wojskowej. Mimo zapewnień Warszawy, że decyzja o tarczy antyrakietowej w żaden sposób nie będzie wymierzona w Rosję, Moskwa traktuje system przechwytywania rakiet jako ostrze skierowane w jej kierunku. Amerykańska tarcza antyrakietowa może również spowodować wiele napięć w łonie Sojuszu Atlantyckiego, który ma własny projekt podobnego systemu. Według ekspertów tarcza amerykańska i tarcza NATO uzupełniają się z punktu widzenia technologicznego. Łączą się jednak z tak wielkimi wyzwaniami finansowymi, że napięcia polityczne są nie do uniknięcia. Francuska prasa wiele miejsca poświęca dzisiaj grupie 300 nielegalnych imigrantów, którzy przed 7 tygodniami wydaleni zostali manu militari z opuszczonej rezydencji uniwersyteckiej w Cachan pod Paryżem. Od tego czasu koczowali w opłakanych warunkach sanitarnych. Do wczoraj osoby te odrzucały wszystkie propozycje nowego lokum robione im przez prefekturę w obawie, że pokój w hotelu będzie pierwszym krokiem w stronę ekspulsji z Francji. Sytuacja zmieniła się, gdy minister spraw wewnętrznych Francji, Nicolas Sarkozy, poddany wielu naciskom, obiecał, że imigranci, wśród których jest wiele matek z małymi dziećmi, nie będą zatrzymywani przez policję w pobliżu swego miejsca zamieszkania i że ich osobista sytuacja zostanie rozpatrzona przez odpowiednie władze. Błąd Sarkoziego polegał nie na tym, zauważa Le Monde, że zaaplikował on decyzję sądu w sprawie ewakuacji koczowiska w Cachan, lecz na tym, że następnie dał zgnić sytuacji, upierając się przy projektach wydalenia imigrantów. W międzyczasie cały kraj mógł zobaczyć warunki, w jakich żyli ci ludzie. Warunki urągające normom obowiązującym w kraju, który chce uchodzić za wzór poszanowania praw człowieka.
To był przegląd prasy Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Kamiński.
W październiku 2008 roku Polska i inne nowe kraje członkowskie będą mogły wejść do strefy Schengen, co oznacza zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, oświadczył europejski komisarz do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Franco Frattini. Ostateczna data ma zostać ustalona w grudniu na szczycie europejskim. Na luksemburskim posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej Frattini uznał, że pomimo opóźnień technicznych i ustawodawczych, na przykład w budowie baz, bazy danych wedle nowego systemu SIS-2. Zniesienie granic możliwe będzie już w październiku 2008 roku. Ministrowie postanowili też ułatwić tak zwany lokalny ruch graniczny, to jest przekraczanie granicy obywatelom sąsiadujących z nią państw, co dotyczy w szczególnym stopniu właśnie Polski. Data przyobiecana przez Franka Frattiniego stanowi i tak opóźnienie wobec uprzednio przyjętych ustaleń. Premierowie Polski i Słowacji przeciwstawili się dzisiaj kategorycznie ewentualności, by obalenie tych wewnętrznych granic unijnych odłożono na jeszcze później, do roku 2009, choć pierwotnie było ono przewidziane na październik przyszłego roku. W czasie wspólnej konferencji prasowej w Warszawie Jarosław Kaczyński i Robert Fico oświadczyli, że nie widzą żadnego powodu, dla którego nowe kraje członkowskie miałyby być traktowane inaczej niż dawni członkowie. Kaczyński zażądał, by już w roku przyszłym obywatele tych krajów byli traktowani w Unii na równi ze wszystkimi innymi. Nad całą tą kwestią ciąży wspomniany wyżej nowy system danych osobowych. Prace nad nim trwają bowiem znacznie dłużej niż przewidywano. Kwestia swobodnego przepływu osób jest też kością niezgody w stosunkach Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Unia wznawia negocjacje z Waszyngtonem w kontrowersyjnej sprawie wymiany danych dotyczących pasażerów linii lotniczych w nadziei na porozumienie jeszcze w tym tygodniu. Strona europejska domaga się od strony amerykańskiej, by europejskie standardy ochrony danych osobowych były poszanowane. A jeden z europejskich negocjatorów przypomniał, że diabeł siedzi w szczegółach. Unia zaniepokojona jest ewentualnością dostępu FBI i CIA do danych, jakie europejscy pasażerowie przekazują towarzystwom lotniczym w chwili kupowania biletu do USA. Na liście figuruje m.in. adres pasażera, jego numer telefonu, numer karty kredytowej, zamawiane usługi pokładowe oraz trasa podróży. Od roku 2003 amerykańskie firmy lotnicze muszą udostępniać owe dane amerykańskiemu urzędowi ceł i ochrony granic w imię walki z terroryzmem. Pierwsze porozumienie w tej sprawie, do którego Europa i Stany Zjednoczone doszły 2 lata temu, zostało obalone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tymczasem Amerykanie są na ten temat bardzo drażliwi, gdyż celem krytyki w polemice po nowojorskich zamachach był właśnie niedoskonały system wymiany danych między różnymi instytucjami federalnymi. Kwestii spornych tu zatem nie brakuje.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kolejne wystawy i salony Piotra Błońskiego.
Dzisiaj tematem nie jest wystawa, lecz zjawisko. Okazją po temu jest wydana kilka dni temu książka pod tytułem, w tłumaczeniu na polski, Sztuka i społeczna kontestacja. Dzieło zbiorowe pod kierunkiem Justyny Balesińskiej i Lilian Mathieu. Sztuka zaangażowana z natury rzeczy bardziej obecna jest w przestrzeni otwartej albo nawet wirtualnej, a nie w galeriach, i posługuje się zatem bardzo szerokim wachlarzem środków wyrazu. Obecna jest we wszystkich rodzajach sztuki, naturalnie nie tylko w sztukach plastycznych. O prezentację tej książki poprosiłem współautorkę Justynę Balesińską, wykładowczynię na Uniwersytecie w Nicei.
Jest to dzieło w cudzysłowie, które wyniknęło z konferencji, która była przygotowana w 2004 roku przez specjalistów nauk politycznych. Czyli właściwością tej książki jest to, że to nie historycy sztuki się zajęli tutaj właśnie ruchami artystycznymi, ale socjologowie i naukowcy polityczni. Celem tej książki było przedstawienie, w jaki sposób artyści się angażują w ruchy społeczne, w ruchy polityczne, a także w jaki sposób ruchy polityczne używają środków sztuki, estetyki, żeby wspomóc własne żądania.
No więc jest taki dialog po prostu między środowiskami artystycznymi, i to zarówno w plastyce, jak w muzyce, i czyli literaturze oczywiście, a działaczami społecznymi, działaczami zaangażowanymi w rozmaite walki. I jakie motywy tej walki zostały przeanalizowane w tej książce?
Bardzo różne. Oczywiście pierwszym takim motywem to jest moment, kiedy samo dzieło sztuki staje się przedmiotem mobilizacji ruchu społecznego. Tak było z różnymi filmami, było z różnymi dziełami sztuki. No możemy oczywiście wspomnieć sztukę zdegenerowaną, tak zwaną, prawda, w Niemczech, czy mobilizację polskich, czy artystów przeciwko socjalrealizmowi. Drugim takim aspektem to są same mobilizacje, same działania artystów na rzecz własnego środowiska, na rzecz kwestii profesjonalnych, zawodowych, lub też ich zaangażowanie na rzecz kwestii politycznych. Żeby wziąć na przykład jeden aktualny bardzo przykład, artyści amerykańscy, głównie w dziedzinie filmu, są bardzo zaangażowani przeciwko wojnie w Iraku.
Wydaje mi się, że w tej książce duży nacisk został położony na takie aktualne motywy zaangażowania społecznego, więc jest o artystach przeciwko neoliberalizmowi, naturalnie artystach zaangażowanych w kwestie walki z AIDS.
Myślę, że bardzo ciekawym tematem jest właśnie temat AIDS, a konkretnie stowarzyszenia ACT UP, które w Stanach Zjednoczonych powstało w latach 80. i które od samego początku było bardzo nastawione na związki z artystami. Artyści byli pierwszymi działaczami, pierwszymi osobami, które w ogóle wezwały do walki przeciwko AIDS, do walki też przeciwko dyskryminacjom, przeciwko homoseksualistom, ale też sam ruch był bardzo estetyzowany, był to logo znane odwróconego trójkąta różowego, ale też i same formy działania, różne formy działania na ulicy, okupowania lokali i różnych innych były bardzo związane z ruchami artystycznymi. Jak gdyby można powiedzieć, że to jest taki paradygmatyczny ruch, w którym już nie można rozróżnić, co jest artystyczne, a co jest kontestacją społeczną.
Pani jest autorką w tej książce artykuły o bojkocie w czasie stanu wojennego w Polsce.
Tak, to był temat mojego doktoratu, także rzeczywiście, oczywiście musiał się znaleźć ten rozdział w tej książce. Temat artystów polskich, konkretnie polskich aktorów i bojkotu mediów jest w Polsce oczywiście znany i był to najbardziej widoczny sposób działania polskich artystów przeciwko reżimowi komunistycznemu, więc to jest jedną z takich najciekawszych wręcz manifestacji, prawda, zaangażowania artystycznego w politykę.
Dzięki tym artykułom, które dotyczą najnowszych form muzycznych, hip-hopu, rapa, widać, że to są formy wyrazu artystycznego, które służą identyfikacji czy samoidentyfikacji grup, które w tym biorą udział i które tego słuchają.
Tak, i z tego punktu widzenia zresztą jest to też ważne właśnie pod względem samej techniki mobilizacji i ruchów społecznych, ponieważ żeby dany ruch społeczny mógł działać, mógł rzeczywiście zaistnieć politycznie, on musi przede wszystkim zaistnieć jako grupa. Muszą członkowie tej grupy rozpoznawać siebie jako grupę. I tutaj różne działania artystyczne, kulturalne, czy to wspólne śpiewy, wspólne tańczenie, oczywiście mają tutaj bardzo ważne działanie na spójność grupy.
Pytanie, które nie jest zadane w tej książce, może dlatego, że właśnie jest pisane bardziej z punktu widzenia socjologicznego, pytanie o wartość tej sztuki.
Pytanie o wartość tej sztuki może nie jest zawarte jako takie w samej książce, ale jest w niej bardzo, bardzo obecne. Dlatego, że główny powód mobilizacji artystów, czy w Polsce, czy w Stanach, czy gdziekolwiek, to jest właśnie możliwość definiowania samemu wartości sztuki, a nie definiowania przez polityków, jaka ta sztuka ma być. I to jest, myślę, jedna z najważniejszych i najciekawszych aspektów właśnie tych mobilizacji.
To wszystko w książce niedawno wydanej pod tytułem w przełożeniu na polski Sztuka i społeczna kontestacja pod kierunkiem Justyny Barasińskiej i Liliane Mathieu.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na multimedia Stefana Rigera.
Dla mediów to omalże święta dziś reguła. Jeśli chcemy zwiększyć ich promień rażenia, obniżamy poziom. To przekleństwo współczesności, merkantylnej strategii umasowienia. Nie tylko zresztą merkantylnej, choć ona zaraża wszystko. Kiedy we Francji, dajmy na to, przyjmuje się oficjalne założenie, że 80%, a wkrótce pewnie i 100% młodzieży ma mieć maturę, nie oznacza to nic poza tym, że matura, czyli bakaloria, jest od tej chwili guzik warta. Znamy to ze sportu. Wiadomo, że im bardziej obniżymy poprzeczkę, tym więcej ludzi przeżywa. przeskoczy i odwrotnie. Świetnie to ilustruje, choć biorę przykład marginalny, czy jak kto woli, elitarny, odwieczny pojedynek między dwoma rozgłośniami nadającymi muzykę poważną, publicznym France Musique i prywatnym Radio Classique. Śledzę uważnie od lat ewolucję zawartości i jakości ich programów i równolegle oscylację krzywej ich audytorium. Otóż jest frapujące, do jakiego stopnia te zjawiska są niejako odwrotnie proporcjonalne. Gdy France Musique z inicjatywy poprzedniego szefa, Pierre'a Bouteille, poczęło obniżać poprzeczkę, dodało sobie końcówkę S, mającą oznaczać muzyczny pluralizm, nasyciło swe programy jazzem i piosenką, rezygnując zarazem z wielu audycji ambitniejszych o niezastąpionych walorach pedagogicznych, od razu zyskało sobie słuchaczy. Od kiedy parę miesięcy temu ster przejął Thierry Beauvert, zlikwidował pluralistyczne S i przywrócił częściowo pedagogiczną misję radia, bardzo częściowo, ale zawsze, France Musique znów poczęło tracić słuchaczy i ponownie w rankingu rozgłośni dało się wyprzedzić Radio Classique. Wkrótce zresztą da mu się pewnie całkiem znokautować, albowiem prywatna stacja, która w tym roku przyjęła całkiem nową, agresywnie komercyjną strategię, stawia w tym sezonie na 1 000 000 słuchaczy, czyli 2% radiowego audytorium. Radio Classique było przez lata rozgłośnią znakomitą, świetnie uzupełniającą, bardziej nieco wymagającą i rozgadaną ofertę France Musique. Formuła była świetna, mariaż biznesu i elitarnej sztuki, czyli serwis informacyjny skoncentrowany na ekonomii i finansach, plus ocean znakomitej muzyki w wersji integralnej, z płyty lub na żywo, z minimum rzetelnego komentarza. Nowy dyrektor radia, Frédéric Oliven, skądinąd szef supermarketów kulturalnych Fnac, zawarł sztamę tyleż ze sponsorami, co z miesięcznikiem Le Monde de la Musique, stawiając na całkiem nową, czy raczej całkiem wyświechtaną już formułę pod psem, jaką od lat sprzedaje światu, także Polsce, brytyjskie Classic FM. To właśnie formuła pseudokulturalnego supermarketu. Dla każdego coś miłego. Kicz przemieszany ze sztuką, klasyka przetykana muzyką filmową, arcydzieła poszatkowane na części, puszczane czasem bez zapowiedzi ni komentarza, a jeśli już z komentarzem, to powierzonym często gwiazdom spod ciemnej gwiazdy, aktorom, piosenkarzom czy obłąkanemu poliglocie, specjaliście od jazdy figurowej na lodzie, Nelsonowi Montfort, który może uwielbia klasyczne uniesienia, lecz przedstawia Padre Solera jako barokowego kompozytora renesansu i tylko czekać, jak nazwie Brahmsa romantykiem baroku lub Schönberga dodekafonistą średniowiecza. Lecz jako się rzekło, ta strategia ułatwiania i ogłupiania nieustannie popłaca, przynajmniej do odwołania. Przyciąga do odbiorników nadwyżkę niewybrednych profanów, odstrasza część melomanów o wyższych wymaganiach, saldo jest w sumie dodatnie, sponsorzy inkasują i wszyscy udają zadowolonych. Do mało kogo wszak dociera, że temu procesowi degrengolady nie ma końca. Wytwarza to mechanizm spirali wiecznie zstępującej. Gdy poprzeczkę stale się obniża, aż do ziemi, szamba czy rynsztoka, nadejdzie rychło taki dzień, że okaże się, iż nikt już w ogóle nie umie skakać. W Polsce być może sięgnięto już dna, czyli sytuacji, w której muzyka całej niemal populacji, wyłączywszy niedobitków, kojarzy się wyłącznie z przyjemnym lub drażniącym hałasem, z muzyką nie mającym nic wspólnego. Pora sobie uświadomić, że tylko dzięki najbardziej wysublimowanym, skrajnym przeżyciom, jak wojna, obóz koncentracyjny, literackie lub muzyczne arcydzieło, wykraść możemy absurdowi egzystencji milczącego kosmosu skrawek sensu, uczepić się jedynej deski ratunku. Wszyscy, którzy naukowo i interesownie, z ręką na kasie i okiem wlepionym w krzywą słuchalności lub oglądalności, dążą jeno do zwiększenia promienia rażenia kosztem jakości czy sensu, muszą wiedzieć, że stawiają na regresję. W ich mniemaniu Homo sapiens nie będzie miał wkrótce większych wymagań niż jego przodkowie, szympans lub bonobo, z których jeden widzi w seksie narzędzie dominacji i agresji, a drugi instrument pacyfikacji, zapewne. Lecz trzeba się zdecydować, albo w imię złagodzenia obyczajów i pokoju stawiamy na wiedzę, wrażliwość i poczucie sensu, albo zbijamy interes na tym, co ogłupia, zastrasza i oszukuje ontologiczną samotność. Piękna rzecz, samotność. Piękna w swym tragizmie, lecz słaba. Gotowa sprzedać duszę za chwilę pocieszenia, za parę minut relaksu, jakie oferuje Radio Classic, Classic FM czy Radio Klasyka. Dusze mające skądinąd w najniższym poważaniu. Liczy się jeno zysk, rachunek zaś zapłacą następne pokolenia.
To były multimedia Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. W dzisiejszym magazynie kulturalnym Wojciech Sikora przedstawi Państwu najnowszy numer zeszytów historycznych.
W najnowszym, 157 numerze zeszytów historycznych znajdujemy jak zwykle kilka tekstów związanych mniej lub bardziej bezpośrednio z Jerzym Giedroyciem i z jego kręgiem. I to zarówno tym sprzed II wojny, jak i po niej. Do tej pierwszej części zaliczyć można nigdzie wcześniej niepublikowane wspomnienie Piotra Dunina-Borkowskiego o Adolfie Bocheńskim. Tekst został opracowany i podany do druku przez Kazimierza Ujazdowskiego, aktualnego ministra kultury, który wydał niedawno wielce interesującą książkę na temat Bocheńskiego. Adolf Bocheński, jeden z najbliższych przedwojennych współpracowników redaktora Giedroycia, był wybitnym publicystą politycznym i nieprzeciętnym człowiekiem. Ale i też wspominający go wojewoda lwowski i poznański Dunin-Borkowski był jedną z najciekawszych postaci Polski okresu międzywojennego. Z powojennym kręgiem redaktora z Maison Lafitte łączy się jeszcze otwierający numer szkic Marty Herling na temat archiwum jej ojca, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Córka zmarłego 6 lat temu pisarza daje pierwszy opis tego, co się w neapolitańskim archiwum znajduje. Trzecim tekstem z kręgu kultury jest opracowanie Andrzeja Friszke dotyczące jednej z książek Tomasza Stalińskiego, pod którym to pseudonimem skrywał się przed laty Stefan Kisielewski. Chodzi o Widziane z góry, książkę wydaną w roku 67 w Bibliotece Kultury. Ale nie jest to oczywiście jakaś spóźniona recenzja z powieści Kisielewskiego. Friszke odnalazł w archiwach IPN-u dokument będący częścią prowadzonego w MSW dochodzenia, który miał ustalić autora książki. Powieść Stalińskiego w swoim czasie wywołała bowiem wściekłość komunistycznych władz. Jak pisze Friszke, nie była to zwykła powieść, ale książka opisująca najwyższe sfery partyjne.
Akcja toczyła się w końcu 1961 roku w okresie sprawy Henryka Holanda, znanego partyjnego dziennikarza, który podejrzewany o przekazanie tajemnic zachodnim dziennikarzom podczas rewizji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wypadł z okna i poniósł śmierć. Sprawa odbiła się mocnym echem w kręgach partyjnych literatów, dziennikarzy i w samym gmachu KCPZPR. Powieść zwracała uwagę realizmem w oddaniu charakterystyk poszczególnych postaci, a nawet ich sposobu mówienia i formułowania myśli. W usta poszczególnych protagonistów autor wkładał opis racji ideologicznych i politycznych, ale też kompleksów. Ujawniał tym samym realia, które w państwie, gdzie obowiązywał sztywny rytuał, a władza prezentowała się jako monolit, były niedostępne dla ludzi z zewnątrz. Staliński ukazał mechanizm gry polityczno-personalnej w establishmencie partii, co było kolejnym świętokradztwem, gdyż o takich sprawach nie wolno było mówić publicznie.
Książka Stalińskiego wydana przez Giedroycia wywołała w swoim czasie sensację.
W kraju wywołuje furorę, pisał do Stępowskiego Jerzy Giedroyć. Ambasada PRL zakupiła książkę w dziesiątkach egzemplarzy. Wszystkie kawiarnie się trzęsą i zaczyna być zabawa w odgadywanie, kto jest autorem. W tej chwili są dwie wersje, albo Zambrowski, albo Staszewski. Bardzo to mnie bawi.
I dalej już Friszke komentuje.
Spekulacje i analizy dotyczące autora książki toczyły się nie tylko w kawiarniach, ale też w gabinetach KC i gmachu MSW. Z punktu widzenia realiów PRL-u autor dokonał przestępstwa zarówno przez fakt publikacji na Zachodzie, jak i ujawnienie faktów i mechanizmów, które uznawano za tajemnice. Za dużo mniej groźne publikacje wytaczano w PRL śledztwa.
Tak też było i wobec Stalińskiego. Kuriozalne śledztwo zostało uruchomione, ale właściwie do dzisiaj nie wiadomo, czy w końcu bezpieka rozpoznała w Stalińskim Kisielewskiego. Nie wiadomo również, kim był autor przedrukowanej w zeszytach tajnej notatki, w której anonimowy J nieomal zdanie po zdaniu analizował treść poszczególnych rozdziałów książki. Był to jednak ktoś, jak zauważa Friszkę, wnikliwy i skutecznie próbował osaczyć Stalińskiego. J był bez wątpienia bardzo blisko trafnej konkluzji, ale ponieważ nie zachowały się dokumenty dotyczące dalszego ciągu tej sprawy, nie można mieć stuprocentowej pewności, czy w końcu policja odkryła autora, czy nie. Friszkę stawia hipotezę w tej kwestii.
Na nadzwyczajnym zebraniu oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich 29 lutego 1968 roku Kisielewski wygłosił przemówienie, w którym mówił o dyktaturze ciemniaków nad kulturą polską. Dnia 11 marca 1968 roku został pobity na ulicy przez nieznanych sprawców. Był to zapewne odwet za wygłoszone przemówienie. Nie można jednak wykluczyć, że w MSW wyciągnięto już wnioski, kim był autor widziany z góry. Tę hipotezę pozwolą być może zweryfikować dalsze badania historyczne.
Na zakończenie tego siłą rzeczy fragmentarycznego omówienia zeszytów historycznych zwróćmy jeszcze uwagę na jeden przyczynek dotyczący historii Radia Wolna Europa. Jacek Kamachniewicz wspomina swoje 12 lat pracy w paryskim biurze RWE. Przywołuje przewijające się tam w latach 50. i 60. postaci, rozmaite zdarzenia i miejsca występujące w ówczesnych audycjach. Jest tam również kilka wyśmienitych anegdot, jak na przykład ta.
Hotel Lambert występował kilkakrotnie w RWE, ostatni raz, kiedy mieszkała tam znana aktorka Michelle Morgan. W udanym wywiadzie na tradycyjne pytania dotyczące Polski odpowiadała, że zbliżyła ją do niej tylko niedawna rola polskiej fikcyjnej arystokratki w filmie Helena i mężczyźni. I tu, już poza wywiadem, poskarżyła się, że administrator hotelu Lambert, hrabia Zamoyski, koniecznie chce się jej pozbyć, a ona tak bardzo chciałaby zostać. Z hrabią Stefanem Zamoyskim łączyły mnie dość dobre stosunki. Obiecałem interweniować. Co? Oburzył się hrabia Zamoyski. Czy pan wie, co tu było po śmierci jej męża, tego Amerykanina, marszala? Telewizja, telewizja w hotelu Lambert. Nie chcę tej pani więcej tu widzieć. Dałem jej pisemne wymówienie i go nie cofnę. Tak więc nieprzemijająca uroda i fascynujące ogromne zielone oczy Michelle Morgan, zamiast być ozdobą hotelu Lambert, stały się przyczyną jego profanacji.
To był magazyn kulturalny przygotowany przez Wojciecha Sikorę, w którym przedstawiono najnowszy numer zeszytów historycznych. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kolejny magazyn Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze świata.
Argentyńska piosenkarka Adriana Varela jest tak piękna, jak jej obdarzony niezwykłą barwą, charakterystyczny, nieco chrapliwy głos. Pozostałaby jednak nikomu nieznaną, acz utalentowaną wykonawczynią tanga i milongi, gdyby nie spotkanie z Roberto Goyeneche, który któregoś wieczoru wysłuchał jej koncertu w małym klubie w Buenos Aires. Piosenkarz, kompozytor, producent Roberto Goyeneche, enigmatycznie zwany El Polaco, odcisnął swe piętno na cyganerii Buenos Aires lat 50. Dziś jest niekwestionowanym mitem, żywą legendą tanga. Spotkanie z nim okazało się decydujące dla naszej bohaterki. Adriana Varela nagrała swój pierwszy album w roku 1991. Była to płyta nazwana po prostu Tangos. Oscylując między karierą solową a występami u boku innych artystów, Adriana Varela ma dziś na swym koncie ponad 6 albumów. W naszej audycji prezentujemy Mas Tango z 1998 roku, płytę nagraną w Buenos Aires, dedykowaną mistrzom tanga.
¿Qué saben los pitucos? Lamidos y chuchetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se corta el césped, mientras dibujo el ocho para estas filigranas. Y yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos pa' escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. Será mujer o junco cuando hace una quebrada, tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto es que mi prenda, que mi peor es nada, bailando es una fiera que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue, o un ser sin voluntad. Pero es que ya nací así pa' la milonga, y como yo se muere por bailar. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos pa' escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó.
Po pierwszym albumie, zatytułowanym, jak mówiliśmy, Tangos, Adriana Varela nagrała w roku 93 Maquillaje, zaś rok później Corazones Perversos, który to album był zarejestrowaniem jej koncertu w Teatrze San Martín w Buenos Aires. W roku 95 kolejna płyta Tangos de Lengue, na której znalazły się piosenki Enrique Cadicamo. W roku 97 piosenkarka zaproszona została do udziału w festiwalu teatralnym w Porto Alegre, A rok później niezwykle ciepło przyjęta została przez publiczność i krytykę festiwalu w Barcelonie. W roku 98 Adriana Varela dołączyła do grupy Sexteto Mayor, nagrywając z nią Trotuary Buenos Aires. Rok później powróciła do solowej kariery, której przejawem jest słuchana przez nas dzisiaj płyta Mas Tango. Kolejny utwór z tego krążka, Krystal, kryształ twego serca. Kompozycja José Mari Contursiego i Mariano Moresa.
Rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Terminado, todo para mí se torna olvido. Trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, solo, siempre solo y olvidado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud.
Na płycie Mas Tango artystce towarzyszy niezwykłej klasy zespół muzyków Marconi, Posetti, Ladesma, pianino, Cavarcos, Ginta, Ferrer, Rivas, basy, Balotine, Danco, Mancuso, Swidowski, Falconi, skrzypce, Sanchez, Inozzi, wiolonczela, bracia de la Vega i Diaz, gitary i inni. W pracy nad albumem udział wzięli zaproszeni goście sprawujący muzyczną dyrekcję nad zespołem, bandoneoniści Federico Maderos Marconi, pianista Berlingeri, gitarzysta i autor aranżacji Dominguez. Wśród prezentowanych kompozycji znalazł się niegdysiejszy przebój Carlosa Gardela, Minocie Triste, autorstwa duetu Pascual Contursi, Samuel Castriota. To nową, jakże aktorską interpretacją starego standardu kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Adrianą Varela. Na bandoneonie gra Leopoldo Federico.
Canta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor.
De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
To był kolejny magazyn Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze Świata. Drodzy Państwo, na zakończenie naszej audycji chciałbym Państwa poinformować o wydarzeniu kulturalnym szczególnej wagi, jak sądzę, i o wydarzeniu bliskim mojemu sercu, a także bliskim sercu wszystkich polskich czytelników oraz miłośników literatury współczesnej. Otóż w czwartkowym wydaniu dodatku do dziennika Le Monde, dodatku poświęconym książkom, ukazała się zupełnie entuzjastyczna recenzja, a właściwie artykuł Milana Kundery. Artykuł Milana Kundery poświęcony jest francuskiemu przekładowi powieści Marka Bieńczyka, znakomitego pisarza, historyka literatury oraz mojego kolegi. Otóż we Francji ukazała się przed kilkoma dniami francuski przekład powieści Marka Bieńczyka pod tytułem Tworki. Milan Kundera, jak wiadomo, jeden z najwybitniejszych żyjących pisarzy współczesnych, opublikował na pierwszej stronie dodatku literackiego czwartkowego do Le Monde, jak wspomniałem przed chwilą, zupełnie entuzjastyczny tekst poświęcony francuskiemu przekładowi powieści Marka Bieńczyka pod tytułem Tworki. Artykuł ozdobiony jest prześliczną, bardzo ciekawą i naprawdę uroczą karykaturą polskiego pisarza. Milan Kundera, który oszczędny jest w swoich pochwałach, nie pamiętam od wielu lat, żeby kiedykolwiek z takim entuzjazmem pisał o książce innego autora, poświęcił Tworkom Marka Bieńczyka. Jak wspomniałem przed chwilą, artykuł pełen entuzjazmu, nazwał Marka Bieńczyka jednym z największych polskich współczesnych pisarzy do tej pory, który nie był znany szerzej polskiej, francuskiej publiczności, chociaż warto przy okazji dodać, że pierwsza powieść Marka Bieńczyka pod tytułem Terminal również była tłumaczona na język francuski i wydana u Gallimarda. Natomiast przekład Tworek został przywitany przez Milana Kunderę naprawdę entuzjastycznie. Jest to znakomita wiadomość. Szczerze się cieszymy z tego, że powieść Marka Bieńczyka, naprawdę znakomita, została doceniona przez jednego z najwybitniejszych żyjących pisarzy francuskich. Milan Kundera, jak wiadomo, jest pisarzem francuskim, chociaż jest Czechem z pochodzenia. To bardzo dobrze się stało, że głos niezależny głos Milana Kundery o niezależnym polskim pisarzu, który do tej pory był niedoceniony nie tylko we Francji, ale również w dużym stopniu w Polsce, ukazał się w znakomitym dodatku w jednej z najpoważniejszych gazet świata, w czwartkowym dodatku Le Monde du Livre właśnie dzisiaj. Witamy to wydarzenie, bo jest to wydarzenie kulturalne, z wielką satysfakcją. Gratulujemy Markowi Bieńczykowi i liczymy na to, że we Francji jego powieść, powtarzam, naprawdę świetna, znajdzie bardzo wielu czytelników. Dziękuję za tym Państwu za uwagę. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Zapraszam na godzinę 23:00. Do usłyszenia.